Naszym gościem Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z redaktorem się znamy dość długo, znamy swoje poglądy i może rozpocznę tą rozmowę nietypowo, bo wiemy, że w poglądach na klimat się troszeczkę różnimy. Pan redaktor raczej jest zwolennikiem tego, żeby szybko redukować emisję. A ja z kolei zastanawiam się, czy przy okazji tej redukcji nie wpędzimy całych milionów Europejczyków i Polaków w biedę energetyczną. Na razie przed nami decyzja rządu, co w przyszłym roku na temat cen energii, czy utrzymać tarczę, czy je znosić. Panie redaktorze, rząd ma wybór, mógłby przedłużyć obowiązywanie tarczy dla polskiego społeczeństwa, czy ceny energii od 1 lipca muszą wzrosnąć?
Rząd ma kilka możliwości do wyboru i tutaj warto zaznaczyć, tak odnosząc się do początku tej rozmowy zagajonego przez pana redaktora, że to, co w tym momencie dzieje się na polskim rynku energii elektrycznej, jest właśnie pokłosiem tego, że niedostatecznie dobrze schodziliśmy z emisją z energetyki. Mamy najwyższą intensywność emisji z tego sektora w Unii Europejskiej na poziomie 700 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę i to właśnie powoduje te zaburzenia cenowe, które prowadzą nas do takich kosztów, jakich się spodziewamy, jeżeli chodzi o przyszłe półrocze co do cen energii elektrycznej, bo analitycy szacują, że wzrost rachunków za energię sięgnie od 50 do 80% względem poziomów, do których przywykliśmy w ostatnich miesiącach.
Ależ nie, minister mówi, że absolutnie nie będzie. Minister powiedziała, to nie będzie 50 czy 40%, już w ogóle o 80% mowy nie ma, to będzie 30 zł miesięcznie, chociaż nie wiem, czy to jest dobra, żeby tak kwotowo mówić, bo jak wszyscy wiemy, każdy różny ma rachunek za prąd i różne zużycie, więc nie wiem, czy posługiwanie się kwotą w złotych polskich jest adekwatne do kłopotu podnoszenia cen energii. Jak to będzie i skąd ten optymizm, pani minister?
Tak, to prawda. Znaczy, myślę, że źródłem optymizmu pani minister jest to, że sytuacja na rynku energii elektrycznej się stabilizuje od dłuższego czasu. Natomiast przeszkodą jest z kolei fakt, iż spółki elektroenergetyczne, które sprzedają nam energię, zakontraktowały ją jeszcze w zeszłym roku. To jest normalna praktyka rynkowa, że spółki energetyczne kupują energię z wyprzedzeniem w dostawie na przyszły rok i przez to nas obowiązują ceny nie bieżące, tylko te, które były w momencie kupowania tej energii, a więc ponad już 4 miesiące temu. I dlatego niestety boksujemy się z widmem podwyżek. Ja nie wiem do końca, jak przeliczać ten wskaźnik kwotowy, która podała pani minister, 30 zł jako wzrost.
A skąd w ogóle taki pomysł? Czy pan redaktor może logicznie wytłumaczyć, z jakiego równania wyszło pani minister akurat 30 zł?
Nie potrafię niestety wskazać takiego równania, znaczy domniemuję, że jest to może jakaś uśredniona wartość dla przeciętnego gospodarstwa domowego po zastosowaniu jakiejś nowej stawki wynikającej być może z wniosków taryfowych złożonych jeszcze w zeszłym roku przez spółki elektroenergetyczne, czy być może jakby po dodaniu nowych instrumentów, które mogą się pojawić w drugiej połowie roku, bo rząd wyszedł z koncepcją tak zwanego bonu energetycznego, który ma być przyznawany w zasadzie nie wiadomo jeszcze komu, ale na pewno pewnej części odbiorców energii elektrycznej i to on ma odegrać tę rolę stabilizującą, jeżeli chodzi o ceny prądu w pozostałej części roku. Natomiast no, nie znamy tutaj jeszcze szczegółów, nie znamy jeszcze żadnych detali, jeżeli chodzi o ten instrument. Natomiast to jest jedna z opcji, tak jak mówiłem. Drugą bardzo poważną jest obniżenie opodatkowania energii elektrycznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o zmniejszenie stawki podatku VAT na energię elektryczną w Polsce, bo około 50% ceny, którą widzimy za kilowatogodzinę na rachunku, to są podatki i opłaty. Więc tutaj jest duża przestrzeń do manewru, no tylko oczywiście to wiązałoby się pewnie z koniecznością nowelizowania budżetu, no bo wtedy wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej, z podatków związanych z tą sprzedażą byłyby oczywiście niższe.
Proszę powiedzieć, na ile jest tak, że rząd mówi o bonie. Ustawa, która opisywała, jak ten bon energetyczny ma wyglądać, została zdjęta ze stron rządowej legislacji. Być może będzie jakaś inna, nowa. Czy ten bon zapewniał, czy chronił przed nadmiernymi wzrostami cen Polaków?
No, ja spodziewałem się czegoś na zasadzie zbliżonej do bonu turystycznego, który pamiętamy sprzed około 4 lat. No i to pewnie ma być swego rodzaju dokument, który pokryje część naszych rachunków za energię. Tylko nie wiemy, komu on będzie przyznawany, nie wiemy, na jaką kwotę będzie opiewał, nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał mechanizm finansowania tych bonów, z którymi strumieniami popłynie pieniądze, żeby faktycznie rachunki się zgadzały, więc jest tutaj dosyć dużo niewiadomych i przez to ta konstrukcja wydaje się nieco bardziej skomplikowana niż po prostu zmniejszenie opodatkowania czy obłożenia opłatami w rachunków za energię. Natomiast no to zobaczymy. To jeszcze rząd ma jeszcze trochę czasu, żeby podjąć odpowiednie decyzje, żeby przedstawić swoje pomysły. Niemniej trzeba szykować się na to, że w przyszłym półroczu ceny energii elektrycznej wzrosną, że będą dążyć do poziomów rynkowych. Na pocieszenie nasze mogę powiedzieć, że przyszły rok, nie, według obecnych wskazań rynkowych, nie musi być już tak zły, jeżeli chodzi o wzrosty, bo spadły ceny uprawnień do emisji. One w tym momencie kosztują około 50 euro za tonę. Jeszcze w zeszłym roku kosztowały 90 euro za tonę, więc to jest czynnik, który gra w tym momencie na naszą korzyść i też w Polsce no, trochę się zmienia w miksie energetycznym. Nasza intensywność emisji mimo wszystko spada, więc to też może odegrać pewną rolę stopującą, jeżeli chodzi o wzrosty.
No ale w tym roku od 1 lipca, jak rozumiem, w większości z nas czekają podwyżki nie o 30 zł, tylko 40-50% miesięcznie oczywiście.
Tak szacują analitycy i no to by wynikało z tych wniosków taryfowych, które zostały złożone jeszcze w ubiegłym roku, w roku 2023 przez spółki elektroenergetyczne do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, więc no tutaj spodziewamy się podwyżek rzędu około 40 kilku groszy na kilowatogodzinie, więc no to by tak wypadało, że w granicach tych 30-50%, czasami więcej, bo to różne stawki w tym momencie jeszcze funkcjonują na rynku, w tych podwyżek trzeba się spodziewać.
Ale z drugiej strony mamy politykę europejską, która nie odpuszcza i tu jest, wracam do początku naszej rozmowy, pan redaktor. No nie wiem, czy cały czas, ale jakoś patrzył z nadzieją na tą politykę unijną jako politykę, która zniweluje zmiany klimatyczne i spowoduje, że Europa będzie lepsza. Kolejny pomysł to jest dyrektywa, już przyjęta dyrektywa unijna o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Brzmi już troszeczkę groźnie, a jak się popatrzy, jak ma co ma jej implementacja sprawić, to jak pisze dziennik dzisiaj Rzeczpospolita, węgiel będzie droższy o 50%, a olej napędowy o 50 groszy na litrze, czyli już nie będzie 6,80 jak teraz, tylko będzie 7,30 zł za litr, oczywiście przy cenach z dziś ze stacji benzynowych. Czy naprawdę system handlu emisjami gazów cieplarnianych powstrzyma zmiany klimatyczne?
Unijny system handlu emisjami, czy ten już obecnie funkcjonujący, czy też ten, który ma zostać wprowadzony w 2027 albo w 2028 roku, czy się w pojedynkę niczego nie powstrzymają. One co najwyżej mogą obniżyć sektorowo emisję gazów cieplarnianych. W przypadku ETS2, o którym w tym momencie dyskutujemy, to jest emisja z sektoru transportu oraz budownictwa. Natomiast to, co pan redaktor powiedział o unijnej polityce klimatycznej, przywykło się mówić do tego, że to jest unijne narzędzie do powstrzymywania zmiany klimatu. I generalnie to jest prawda, natomiast to jest przede wszystkim polityka gospodarcza. Każda polityka klimatyczna to jest przede wszystkim polityka gospodarcza, ona ma mocne ukierunkowanie biznesowe i chodzi tu o to, żeby wyrobić pewne możliwości przewagi konkurencyjnej, pewne nowe paradygmaty gospodarcze. I Unia Europejska, tak jak każde państwo wdrażające swoją politykę klimatyczną, przyjęła taki paradygmat gospodarczy, kto emituje, ten płaci. Kto emituje gazy cieplarniane, płaci, kto emituje dużo, płaci dużo, kto emituje mało, płaci mało. I tego wyrazem jest właśnie system handlu emisjami, tak ten, który już funkcjonuje na przykład rynku elektroenergetycznym, ale też również ten, który ma zostać wprowadzony za 3 albo 4 lata, bo tutaj w Komisji Europejskiej zastrzegła sobie, że ta data wprowadzenia będzie zależeć od tego, jak wyglądają ceny paliw na rynku Unii Europejskiej. Więc to jest po prostu przyporządkowanie pewnego kosztu do emisji, bo emitowanie gazów cieplarnianych do atmosfery jest kosztem, który przez lata był osierocony, a teraz staramy się ująć go w rachunkach ekonomicznych. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli chodzi o ETS2, on faktycznie wiąże się z podwyżką cen na przykład węgla czy gazu.
No tak, bo natomiast tylko filozofia mnie interesuje, bo jak rozumiem, bogaci jak latają odrzutowcami prywatnymi, tak będą latać śmigłowcami. Kiedyś Piotr Trudnowski, to warto, jeżeli ktoś nas słucha, wiem, że słucha, warto odszukać na Klubie Jagiellońskim materiał Piotra Trudnowskiego, który pokazywał na danych europejskich, jak się w Polsce zmieniała ta emisja i się okazało, że osoby uboższe, połowa mniej zamożnych Polaków, 50% tych mniej zamożnych, zredukowała swoją emisję. A jedyną grupą, która podniosła swoje emisje, to jest 10% najbogatszych, a najbardziej 1% najbogatszych Polaków. Tam emisje od roku 90 wzrosły 13-krotnie, a ta polityka unijna, jej wdrażanie nie uderzał w tych najbogatszych. Uderzał w tych, którzy opalają węglem, czyli w najbiedniejszych.
No właśnie tutaj to uderzenie będzie znacząco rozmiękczone poprzez mechanizmy wsparcia, jakie ta polityka też przewiduje, zwłaszcza właśnie dla najuboższych. Otóż system handlu emisjami, ten ETS2, który ma objąć sektor budynków oraz transportu, jest skojarzony, jest zespolony z tak zwanym społecznym funduszem klimatycznym. Środki ze sprzedaży tych uprawnień, które będą zaszyte w cenie na przykład węgla czy gazu jako taki, no można powiedzieć, parapodatek, one będą trafiać do społecznego funduszu klimatycznego, który ma z kolei finansować na przykład termomodernizację w domów osób najbiedniejszych, albo ma im finansować, że tak to ujmę, możliwości ekonomicznego funkcjonowania przy zwiększonych cenach energii. Więc to jest system, który generalnie ma odgrywać rolę bodźca finansowego. Znaczy mamy mieć taki stymulant ekonomiczny do tego, żeby zmniejszać nasze zapotrzebowanie na paliwa kopalne.
Logika jest unijna prosta. Najpierw najbiedniejsi zapłacą za ogrzewanie 50% więcej, a potem, jeżeli złożą wniosek, będą mieli własny kapitał, to uda im się być może przy wsparciu państwa swój dom ocieplić.
No właśnie na odwrót, bo Społeczny Fundusz Klimatyczny jest wprowadzany wcześniej niż Europejski System Handlu Emisjami 2, bo on ma już funkcjonować od 2026 roku, tak żeby właśnie te potrzeby najbiedniejszych były kompensowane jeszcze przed podniesieniem ceny energii związanej z ETS2. I o to w tym chodzi, żeby uprzednio zabezpieczyć zwłaszcza tych najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym, jeżeli chodzi o finansowanie ich procesów termomodernizacyjnych czy zwiększające efektywność energetyczną. No i tutaj też warto zauważyć, że patrzymy z perspektywy Polski na ten system, co nie jest do końca dobre, jeżeli chodzi o odzwierciedlenie kondycji całej Europy, jeżeli chodzi o podejście do ETS2. Bo to w Polsce akurat spala się 90% węgla używanego na potrzeby ciepłownictwa indywidualnego w Unii Europejskiej. Więc logicznym jest, że u nas te obciążenia, jeżeli chodzi na przykład właśnie o ETS2 na węglu, będą największe. No bo dotkną największej liczby osób. I tutaj warto zauważyć, że w ramach prawodawstwa unijnego, które wprowadza tego rodzaju systemy, jest wprost wskazane, że państwa członkowskie mają też obowiązek wprowadzenia dodatkowych mechanizmów wsparcia. To jest regulacja bliźniacza do tej, którą widzieliśmy na przykład w dyrektywie EPBD, czyli dyrektywie efektywności energetycznej budynków, gdzie również mamy wprost wskazanie, że państwa członkowskie mają zagwarantować mechanizmy finansowe wsparcia dla realizacji celów tejże dyrektywy. Więc to, czego się spodziewam w ciągu najbliższych lat, to jest zmultiplikowanie możliwości takich jak na przykład program Czyste Powietrze, który jest de facto taką polską propozycją na poradzenie sobie z zużyciem paliw kopalnych, chociażby w sektorze budynków, więc trzeba po prostu przyspieszyć to tempo transformacji, ale w sposób sprawiedliwy, no bo jeżeli transformacja nie będzie sprawiedliwa, to nie będzie jej wcale, to zostanie po prostu przez społeczeństwo zablokowana czy spowolniona, co widzieliśmy na przykład w ostatnich protestach rolników, którym się udało zmienić prawodawstwo unijne, także Bruksela zrezygnowała ze swoich ze swoich planów, jeżeli chodzi na przykład o używanie pestycydów czy obowiązek ugorowania.
I tak, to jest wniosek, z którym musimy się zgodzić. Z pomysłami unijnymi trzeba twardo negocjować, bo wtedy mogą być mniej dotkliwe dla nas, dla obywateli. A my się może spotkamy kiedyś na dyskusji wokół książki Fałszywy Alarm, które wydało WEI, książkę, która opisuje tak pod względem sensowności ekonomicznej walki ze zmianami klimatycznymi, czy naprawdę nie taniej jest inaczej zajmować się tymi kwestiami, niż po prostu ciąć emisję ile tylko się da. I to jest taka debata ekonomiczno-klimatyczna. Na tymczasem stawiamy kropkę. Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.